Tu Radio Kraków Kultura.
Yes, ja powinnam krzyczeć. Bo taki gość, szanowni państwo, już państwo wszystko wiedzą, bo ja przecież zdradziłam, zapowiedziałam, odkryłam stół i parę kart, ale jeszcze nie wszystko, bo ja powiedziałam w ramach zapowiedzi po godzinie 9, że porozmawiamy o takich ludziach i takich pasjach, którzy są w stanie właśnie w środku nocy wstać dla swojej pasji i faktycznie układać życie pod coś, co robi nam pion taki i taką ścieżkę w życiu, czyli no nie tylko pasja, ale coś, czemu się całkowicie oddajemy. To jest rzadkość, tak? To nie są rzeczy, które się zdarzają, to jest coś, z czym się trzeba urodzić, czego my, którzy nie urodziliśmy się z tym, zazdrościmy i tak z zawinkla podpatrujemy i podziwiamy. Doktor Barbara Zbroja jest z nami. Historyczka sztuki, autorka wielu książek. Wiele z tych książek być może państwo mają na półkach, ale chyba to takie dziecko najczulej głaskane ostatnio, to jest ten leksykon architektów i budowniczych pochodzenia żydowskiego w Krakowie. Barbara Zbroja, dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor. Cześć Aniu.
Najczulej faktycznie leksykon, bo ostatni, prawda? Bo dzieło życia? 20 lat?
Tak, w sumie zdecydowanie. Pracy. Zdecydowanie leksykon architektów i budowniczych pochodzenia żydowskiego w Krakowie to jest książka mojego życia, do której materiały zaczęłam zbierać jeszcze pod koniec lat 90. ubiegłego wieku, a która powstała tak na dobrą sprawę przez pana profesora Jacka Purchli, który był uprzejmy przyjąć mnie na swoje seminarium magisterskie w Instytucie Historii Sztuki i pozwolił rozwijać mi moje zainteresowania właśnie ukierunkowane na dziedzictwo architektoniczne krakowskich Żydów.
Ten profesor Purchla, który mówi, tak, przecież znaliśmy z poprzednich książek, wiedzieliśmy, że tu jest żyłka detektywistyczna. Musi być. Ale do leksykonu pewnie dotrzemy i jakoś przez te 20 lat trochę będziemy sobie przechodzić. Natomiast zacząć chyba chciałabym zupełnie gdzie indziej, jeżeli zechcesz nas wpuścić. Trochę tak do swojej tej najbardziej mentalnej, prywatnej przestrzeni, czyli jakby takiego życia od kuchni, tak? Bo jeżeli chodzi o rozmowę o leksykonie architektów, to fantastyczną rozmowę w tej dziedzinie, którą przeprowadziła Justyna Nowicka, można posłuchać. Ten podcast jest dostępny na stronie naszej starszej siostry Radia Kraków. Tam oczywiście ta rozmowa dostępna i o tym rozmawiać nie będziemy dzisiaj, bo dzisiaj od kuchni, od kulis, na siodełku rowerowym Barbary Zbroi. Przyjechałaś rowerem?
Rowerem jeżdżę 12 miesięcy. Non stop, nawet w takich najtrudniejszych warunkach. Ścigam się z czasem, co mogą potwierdzić wszyscy moi
Czyli wpuścisz nas na siodełko na chwilę.
Zapraszam.
Usiądziemy sobie z tyłu i pojedziemy. To będzie trzeba wcześniej wstać, żeby z Basią Zbroją pojechać gdziekolwiek. Znaczy, powiem państwu tak, nie można się na nic przygotować w ogóle, bo każdy dzień jest inny i te poranki. A jak ty się budzisz? O której wstajesz?
Oj, im wcześniej, tym lepiej, ale bez przesady. Ja jestem rannym ptaszkiem i lubię zaczynać dzień.
Czy nocnym.
Tak, nocnym.
Jednak druga,
tak.
33 nad ranem to
nocnym.
Powiedzmy sobie, tak. To jest noc.
Tak, co niektórzy dopiero kładą się spać. Ja zaczynam wcześniej dzień, dlatego że moje dzieci śpią i często włączam komputer i mogę popracować.
Kiedy albo, dzieci śpią?
A jeżeli to jest niedziela, to mogę wyjść.
Jesteś wolna.
Tak, i udać się w takie szczególne miejsce na mapie Krakowa, które odwiedzam już paręnaście dobrych lat regularnie.
Ja estymą wielką darzę matki, które realizują swoje pasje. Przepraszam, że to tak zabrzmiało, może szufladkująco, ale naprawdę, tak? To jest prawdziwa sztuka, tak? To jest prawdziwa sztuka, potrafić sobie ten kawałek wyciosać, choćby nad ranem, choćby o drugiej w nocy. No nie codziennie Barbara Zbroja bez przesady wstaje o 2:30 czy 3:00. Są takie momenty. Te momenty nie bez przyczyny, to jest noc z soboty na niedzielę?
Tak, zdecydowanie mój ulubiony czas, który mam dla siebie i mogę udać się powiem wprost, pod halę targową, na targ staroci.
Handlarze czekają.
Gdzie handlarze czekają, przywożą, odkładają i często wracam.
Gdybyśmy się zatrzymali na tym momencie, to państwo mogliby się grubo zastanawiać, co tam się dzieje.
Tak, to pobudza wyobraźnię, natomiast te materiały, które cały czas się pojawiają pod halą, ja mam na myśli fotografie, mam na myśli spuścizny po rodzinach krakowskich, po krakowskich architektach, proszę państwa. W dalszym ciągu można kupić wspaniałe materiały. Tak się składa, że staram się je wykorzystać w mojej pracy zawodowej. To nie jest tylko takie zwykłe kolekcjonowanie, zbieractwo. Na zasadzie przynoszę do domu i trzymam na biurku pod pianinem i tak dalej. I w każdym możliwym kącie, tylko staram się jednak coś z tym
i to jest najbardziej przewrotowa robić. Myśl w tym wszystkim, że tacy laicy niewtajemniczeni mogliby tak na granicy zbieractwa tutaj gdzieś coś podejrzewać. Tak? Bo gdyby ktoś wtedy nad ranem poszedł sobie na tą halę targową, tam nie ma przypadkowych ludzi.
Przypadkowi ludzie są później.
Czyli o której?
Później, czyli o tej porze, kiedy już nie ma takich ludzi jak ja, którzy przyjeżdżają od lat, mają swoich ulubionych handlarzy. Ci handlarze wiedzą, co dla kogo, co komu można sprzedać, co kogo interesuje. Te kontakty są bardzo potrzebne. Bo bez tego, powiem szczerze, jest ciężko.
Czym handlują? Myślę, że państwo
to jest ratowanie. Jest de facto ratowanie. No bo tak, często to są materiały, które gdyby nie ci ludzie, trafiliby na makulaturę do utylizacji, ich by nie było.
No to jeszcze bardziej, że tak powiem, podgrzewając atmosferę, powiedzmy, kim są ci handlarze? Co to są za ludzie?
Czy ty to są osoby.
Miałaś okazję zapoznać się bliżej z nimi?
No my się znamy.
Od 20 lat się znamy. Ile się znacie?
Trudno powiedzieć, ale są takie osoby, które faktycznie regularnie sprzedają książki i fotografie od tych ponad 20 lat w tym miejscu. Natomiast to są osoby, które współpracują z osobami likwidującymi mieszkania.
I oni bardzo są prawie że pierwsi w tych miejscach?
Tak, to są też latami wyrabiane kontakty, natomiast bardzo często te materiały, gdyby nie zaangażowanie tych osób, wiele z tych materiałów by po prostu została zniszczona.
A skąd oni wiedzą, kto, kiedy, gdzie likwiduje jakieś mieszkanie?
Nie wnikam w to.
Nie wnikasz
to są, w to. Ja myślę, że to są takie zawodowe tajemnice.
A nigdy nie chciałaś być tam na takim miejscu, żeby być jeszcze wcześniej gdzieś?
To znaczy,
wiedzieć, ty byś wyłowiła gdzieś tam za tą szafką, jest jeszcze coś, czego oni nie zobaczyli? Nie masz takich pokus?
Powiem szczerze, że raz mi się zdarzyło całkiem przypadkowo być w takim mieszkaniu, które było opróżniane przez rodzinę bardzo znanego krakowskiego fotografa. I niestety większość tych rzeczy, która tam była, została zniszczona. Łącznie z tym, że został porąbany przepiękny fortepian. Na moich oczach. Także różne są historie. Rozumiem, że ktoś sprzedaje mieszkanie i musi go opróżnić. Natomiast no niekoniecznie te rzeczy powinny spotykać taki smutny los. Także ja jestem wdzięczna osobom, które zajmują się handlowaniem takimi materiałami, bo jest
one
szansa.
Czuwają w pewnym
tak,
sensie.
Czuwają.
Znaczy w swoim interesie oczywiście czuwają. To jest ich źródło dochodu także. Natomiast, no, jak mówimy, nie są to przypadkowi ludzie. Oni wiedzą, na co czekają.
Dla wielu ludzi materiały, które mnie interesują, na przykład projekty architektoniczne, nie przedstawiają żadnej wartości, bo wiele osób się po prostu na tym nie zna i to jest to traktowane jako makulatura.
Czyli coś leży na tej ceracie przysłowiowej pod halą targową?
Nie leży.
Ktoś sobie przejdzie.
Znika.
Znika bardzo szybko.
Tak.
To przedział między o trzeciej? Wystarczy tam być? Barbara Zbroja, o trzeciej jest już na miejscu?
Staram się.
Dobrze, 3:15 już nie ma czego szukać, tak?
Powiem szczerze, że to nie
bywa
jest kwestia
i tak, bywa i tak, proszę państwa. Więc trzeba bardzo szybko myśleć i jeszcze szybciej dostrzegać. No dobrze, to wrócimy Będziemy odkrywać tajemnicę życia dr Barbary Zbroje już za chwil kilka.
Tu Radio Kraków Kultura.
19 minut po godzinie 9, ale jakie to ma znaczenie w kontekście takich różnych historii, które przecież dzieją się nocą, jak państwo słyszą. Barbara Zbroja, doktor Barbara Zbroja z nami. Rozmawiamy o kulisach życia, pasji, kultury właściwie, tak jak ona się objawia w tej mniej nobliwej wersji, bo to bardzo często już mówiłam właśnie teraz Basi przerwie muzycznej, tak zwane, jak to brzydko można powiedzieć, albo między naszymi dwoma rozmowami teraz, że no właśnie, prawda jest też taka, że jeżeli państwo chodzą na spotkania autorskie książek, na wernisaże, na spotkania właśnie z archiwistami, czy na spotkania z Barbarą Zbroją, to przecież słuchacie tych wszystkich opowieści. No ale to jest taki, kultura wysoka, prawda? Archiwiści, kuratorzy. Łatwo sobie gdzieś to w pewnej przestrzeni wyznaczyć i tam zostawić. Natomiast pod tym wszystkim jest to sedno, to bijące serce, tak? Czyli to przysłowiowe wstawanie 2:30. Oczywiście ta 2:30 jest symptomatyczna, ale to chodzi o to, że to jest pewna metafora życia i tej krwi tętniącej pod tym wszystkim. To wszystko dzieje się pod tymi wernisażami, tak? Czyli jakby pod tą warstwą taką właśnie nobliwą. Tam naprawdę kryminalni siedzą. No dobrze, ja chciałam wrócić w te miejsca, w które ty chodzisz nocą. Nie żeby jakoś specjalnie epatować i tutaj jakąś tajemnicę sztuczną tworzyć, ale powiedzieć trochę, że nic nie dzieje się bez przypadku tam, że bo państwo mogą się zastanawiać, no dobrze, ale skąd się biorą ci ludzie, jak oni zdobywają te rzeczy, jak nawiązują kontakty. No więc co, zaczyna się ta scena od słupa, który stoi sobie gdzieś przy ulicy i tam taka karteczka tak, z tak zwanymi zrywkami i numerem telefonu, a na tej karteczce co, mieszkanie do likwidacji, czy likwidujemy mieszkania, jak to wygląda w praktyce?
Opróżnianie mieszkań. Piwnic, strychów.
Czyli to, co nam się wydaje, że wchodzą panowie w kombinezonach i wynoszą szafki z książkami. Tak?
Tak. To i to wszystko zależy od dobrej woli tych panów, co oni z tym robią. Bo część tych rzeczy trafia po prostu do utylizacji i przepadają. I często przepadają bardzo wartościowe, cenne rzeczy, bo wiele osób się po prostu na tym nie zna. Ja mówię o takich materiałach jak archiwalia, jak fotografie, jak projekty architektoniczne, czyli to wszystko, co jest w zakresie moich zainteresowań.
Czyli w tym kombinezonie czasami mogą państwo odkryć jakiegoś takiego pana, który nie wykonuje tylko pracy fizycznej, prawda? Czyli nie wynosi, opróżnia tych mieszkań, bo takich jest jakby mnóstwo firm, ale to bywają tam też ludzie, którzy doskonale wiedzą, może nieco tam zastaną, bo to jest jednak przypadek, ale gdzie chcą wejść, do jakiego mieszkania chcą wejść, które chcą opróżnić i co tam potencjalnie może być. Rozumiem, że niektórzy z tych handlarzy to właśnie ci panowie czasami. Albo
tak
mają kontakt z nimi.
Można tak przypuszczać, natomiast nigdy nie interesowało mnie jak gdyby...
Nigdy,
ale też ja myślę, że wiele osób się z tym po prostu nie zdradza. Natomiast całe szczęście, że jest siatka różnych kontaktów, powiązań i te rzeczy trafiają do właściwych rąk. I w ten sposób są ratowane. Parę miesięcy temu, przed wakacjami, bardzo duża spuścizna bardzo znanego krakowskiego architekta była przeznaczona do utylizacji w czarnych workach. Udało się ją uratować.
No i teraz,
to jest taki przypadek z maja tego roku.
I teraz można zadać takie pytanie. Jakim cudem te rzeczy znajdują się w tych czarnych workach? No bo teraz tak, jeżeli sobie wyobrazimy, że mamy taki kontekst osobisty, prawda? Czy nie wiem, ktoś z rodziny umiera, albo wyprowadzamy się z mieszkania, no zawsze to dziedzictwo w rzeczach jakieś jest, to w dużej mierze przeglądamy. No ale nie zawsze tak jest. Te sytuacje, kiedy właśnie pojawiają się takie momenty irracjonalne dla nas, że jakieś wartościowe rzeczy trafiają właśnie na śmieci, to co? To jakieś mieszkania, które dziedziczymy? Co to są za sytuacje?
Bardzo często to są właśnie mieszkania, nieruchomości, które wskutek śmierci pierwotnego właściciela trafiają do dalszej rodziny, a w tym mieszkaniu w piwnicy na strychu są rzeczy, które były gromadzone przez parę dziesiąt lat przez tego pierwotnego właściciela. I wyobraźmy sobie sytuację, że ta osoba, która otrzymuje tą nieruchomość, mieszkanie, dom, chce ją sprzedać, no a tam jest mnóstwo rzeczy i trzeba szybko coś z tym
jakieś
zrobić.
Jakieś tam zdjęć, papierów, na których się po prostu nie zna, tak? To można sobie
też
wyobrazić.
Tak, to są takie przypadki, które ja znam z autopsji.
Ciekawe. Mogą sobie państwo wyobrazić, jak te rozmowy wyglądają. To znaczy, ja też to znam z autopsji. Ponieważ kiedy się zna Barbarę Zbroję, to naprawdę, no cóż, z pewnymi obawami pokazuje się różne rzeczy, nie chcąc się zdradzać ze swoją absolutną laickością w danych tematach i potem się okazuje, że mamy w rękach skarby, prawda? No ale bardzo wiele jest przecież takich osób, tak? Które, bo to trzeba pewnej wymiernej wiedzy, to nie są rzeczy na pierwszy rzut oka do ocenienia, tak? Dla laika.
To prawda. Także ja jestem wdzięczna, że te rzeczy są mimo wszystko w dużym procencie w jakiś sposób ratowane i trafiają do kolekcjonerów, do takich ludzi jak ja. Oczywiście grono tych przedmiotów jest podlega dalszym transakcjom. Ale ja mówię o takich osobach, które kupują, bo się tym interesują, pasjonują. I chcą coś z tym zrobić.
I wiedzą, co z tym zrobić.
Tak. Ja się staram, no ja piszę całkiem sporo, tak mi się wydaje. I często właśnie wykorzystuję te materiały, na przykład fotografie, prawda? One od wielu, wielu lat stanowią taki materiał, który ja publikuję w swoich publikacjach.
No dobrze, ja zaczęłam nie bez przyczyny od tego poranka u dr Barbary Zbroi, dlatego że chciałam sobie wyobrazić, jak to wygląda. Państwo być może myślą, że właśnie, no, gdzieś to trzeba wszystko trzymać, te zbiory, te rzeczy, że takie życie nie może być do końca zwyczajne, ale twoje życie jest no, w sposób absolutnie szczegółowy, zaplanowane przecież, tak? To musisz mieć na to czas, musisz wiedzieć, kiedy co szukać, załatwiać. To jest doskonały plan. Przynajmniej takie można odnosić wrażenie.
Tak, ja dysponuję stosunkowo małą ilością wolnego czasu, bo mam dwójkę nastolatków w domu, więc każda minuta jest na wagę złota. Niemniej jednak moje zainteresowania zawsze były dla mnie takim ważnym elementem życia już od połowy szkoły podstawowej i nie wyobrażam sobie, że ja odkładam na bok moją pasję, moje zainteresowania i się skupiam tylko i wyłącznie na życiu.
A w szkole podstawowej coś już było, jakieś takie zachomikowane zdjęcie albo coś, co jakoś tak się przejawiało? Już czułaś, że coś się święci?
Tak, zdecydowanie. Mnie zawsze, z dzieciństwa pamiętam, że zawsze mnie interesowały takie klasyczne krakowskie domy obrastające w piękne meble, w dzieła sztuki, w obrazy, w porcelanę. Ja się bardzo dobrze czułam w takich wnętrzach i zawsze pragnęłam właśnie w takim wnętrzu mieszkać.
No tak, takie wnętrza też mają sporą przestrzeń, można w nich trzymać te wszystkie rzeczy.
To się poniekąd sprawdziło,
tak? No dobrze, to przyjdziemy tam do ciebie za moment. 9:28, Radio Kraków Kultura, dr Barbara Zbroja z nami, taka rozmowa od kuchni tej życiowej.
Tu Radio Kraków Kultura.
34 minuty po godzinie 9. O tej porze to już niewiele można załatwiać w takich miejscach, o których rozmawiamy, bo już wszystko zostało wykupione, sprzedane, zobaczone. No dobrze, ale kiedyś był ten moment, kiedy po raz pierwszy przyszłaś, no właśnie w takie miejsce jak pod halą targową. Więcej jest takich miejsc, ale to chyba takie symptomatyczne, bo z jednej strony za dnia to przecież wielki krakowski targ wszystkiego, a nocą, no właśnie, ten bardziej duchowy, powiedziałabym, taki podskórny. No więc, kiedy pierwszy raz tam przychodzisz, no to co, jesteś taką... Nie budzisz zaufania wśród tych handlarzy, rozumiem, tak? Tak sobie można to wyobrazić. Jesteś człowiekiem zupełnie im nieznanym. Nie wyglądasz na taką osobę pewnie, która zna się tam na wszystkim. Jak to wygląda? Możemy wrócić do tego momentu?
Początki były wczesne, bo ja pierwszy raz pod halą targową byłam w 7 albo w 8 klasie szkoły podstawowej. Chodziłam przez całe liceum.
Sama?
Sama.
Ale też nocą?
Nie. Mhm. W ogóle nie brałam tego pod uwagę. Mhm. Nie, wiesz, no,
wtedy jeszcze.
Dziecko 13-letnie w nocy pod halą targową, no to...
Znaczy nie. No jakby jesteśmy otwarci na wszystkie scenariusze, bo tutaj nie ma norm. Natomiast rozumiem, że...
Wtedy nie. Natomiast chodziłam przez całe liceum i przez całe studia. Swego czasu towarzyszyła mi mama moja. Natomiast od wielu, wielu lat chodzę sama i faktycznie staram się być im wcześniej, tym lepiej. Pierwszy raz w środku nocy, czyli około godziny 3 nad ranem, byłam parę lat temu. W momencie, kiedy zbierałam fotografię do jednej z moich książek. Po prostu sytuacja zapotrzebowania na konkretne fotografie z konkretnych zakładów fotograficznych spowodowała moje tak wczesne pojawianie się w tym miejscu. I tak zostało.
No i jakie robiłaś wrażenie? Jak myślisz? Jak to? Bo to...
Znaczy, moi koledzy z tego miejsca...
Teraz, dzisiaj koledzy, wtedy...
Myślę, że... Nie wiem,
no szczerze powiedziawszy. Jest tam mężczyzn, to na pewno.
Zdecydowanie, tak, zdecydowanie. Można powiedzieć, że bardzo często jestem pierwszą kobietą, która się tam pojawia.
I pewnie byłaś jedną z najmłodszych osób, które się tam pojawiły?
Tego nie wiem, bo trudno oszacować wiek różnych osób i w ogóle na to nie zwracam uwagi.
O co zapytałaś, jak tam przyszłaś i co powiedziałaś?
Nie, ja znałam po prostu te osoby.
A już wtedy z tych czasów szkoły podstawowej, tak? Czy...
Liceum i ze studiów i z późniejszych, bo to jest miejsce, z którym ja jestem nierozerwalnie związana od...
Czyli to ci ludzie, którzy za dnia tam także stali?
Również, tak. Mhm.
Czyli to była taka przepustka
zdecydowanie,
nieco, tak, do tego świata.
Natomiast właśnie, tak jak wspomniałam, zapotrzebowanie na konkretne materiały do publikacji spowodowały, że zaczęłam przychodzić wcześniej, bo im później to jest je coraz trudniej nabyć, albo ich po prostu nie ma.
No tak jak o 9:37 właśnie, to już państwo wiedzą. To było coś w rodzaju, rozumiem, no to nie było wkupywanie się w łaski, tak? Bo już byłaś swoim człowiekiem, takim tutaj cudzysłów.
U niektórych osób tak. Natomiast no wiadomo, że żeby się wkupić te łaski, no, jak ładnie powiedziałeś, trzeba było sobie na to zapracować.
A jak się na to zapracowuje?
Kupując, rozmawiając,
wiedząc,
budzając,
co kupić?
Zaufanie.
Wiedząc, jak licytować takie rzeczy tam? Takie...
Tam nie ma licytacji.
Nie ma licytacji.
Ale bardzo często...
Nie ma tak zwanym krakowskim targiem, bo każdy wie, co sprzedaje i druga
często
strona
tak.
wie, co kupuje.
Często tak. Natomiast bardzo często te osoby wiedzą, czym ja się interesuję i mówią, pani Basiu, mam dla pani coś, tak? I... To jest często, to są strzały w dziesiątkę, ponieważ no, to są krakowiana, dokumenty, fotografie, projekty.
Ale oni nie dzwonią do ciebie, tylko to się okazuje na miejscu,
czasem
tak?
Czasem dzwonią.
Zepsuliśmy tą historię, tak się wszystko układało. No dobrze, to chcę wrócić do jeszcze jednego wątku, bo ich jest wiele, ale... Gdyby ktoś o Barbarze Zbroi, pewnie w końcu się znajdzie ktoś taki, chciał napisać scenariusz filmowy i zrobić film, to na pewno wśród wielu kadrów i wśród wielu scen znalazłaby się ta, gdzie jedziesz rowerem za kimś, albo idziesz za kimś takim szybszym krokiem, bo wiesz, że jak on otworzy tę bramę, do której ty nie masz klucza, nie wiesz, do kogo zadzwonić domofonu, ale musisz się tam dostać z jakichś względów, albo kogoś zaczepić, albo to jest ten człowiek, z którym musisz porozmawiać, ale się kompletnie nie znacie, no właśnie idziesz za nim. To nie jest jedyna taka scena w twoim życiu pewnie.
Tak, to prawda.
Tak, czyli było ich więcej.
Tak, ja wiem, o jaką scenę wiesz, masz na myśli.
No bardzo bym
momencie.
Chciała właśnie. Ach, to przywołaj koniecznie tę scenę. Jedną z wielu.
Przez przypadek 2 lata temu dowiedziałam się, że w pewnej kamienicy w centrum miasta mieszka rodzina kobiety, fotografki Aniu, która miała zakład fotograficzny w Podgórzu. Czyli jeszcze ciekawsza historia. I wiedziałam tylko tyle, że oni tam mieszkają i nic więcej. I skojarzyłam, że w tej kamienicy również mieszka pani, którą poznałam przy okazji pisania książki o architekturze międzywojennego Krakowa. I stwierdziłam, że się tam wybiorę, bo nie mogłam do niej odnaleźć numeru telefonu. Wiedziałam, że przy bramie jest domofon z nazwiskami osób tam mieszkających, więc de facto nie powinno być problemu, żeby dostać się do tej konkretnej rodziny i zadać pytanie, czy właśnie pani podejrzewa, kto by mógł być tą rodziną tej fotografki z Podgórza. I pojechałam, niestety nikogo nie zastałam w tym mieszkaniu. I już jechałam z powrotem do domu i nagle zobaczyłam takie starsze państwo podążające w tym kierunku.
Widzą państwo ten błysk, bo to jest taki moment, nie? Taki... I już, tak. Zmiana kierunku.
A ponieważ ostatni raz z tą panią miałam kontakt w 2013 roku, a historia miała miejsce 2 lata temu, więc też nie za bardzo pamiętałam.
No i co z tym
osobą? No i wróciłam się, pobiegłam.
Ci państwo idą i co?
Pobiegłam za tymi państwem. Okazało się, że właśnie oni idą do tej konkretnej kamienicy, tak. Przy której bramie stałam paręnaście minut, może nawet dłużej i czekałam na kogoś, kto będzie wchodził do środka.
I tak po prostu sobie weszłaś za nimi?
Nie, przedstawiłam się. Państwo mnie skojarzyli oczywiście, bo to była ta pani.
A jak ty się przedstawiasz? Mówisz, że co? Doktor Barbara Zbroja?
Bez tytułu.
Bez tytułu.
Tak. Zazwyczaj mówię, że jestem historykiem sztuki i pracuję w mojej instytucji ukochanej. I to działa i to pomaga naprawdę.
Archiwum Narodowym.
Tak. No i akurat szczęście mi wtedy dopisało, bo okazało się, że ta pani fotografka z Podgórza, czyli Emilia Urbańczyk, właścicielka Atelier Secesja od 1915 roku, była siostrą babci tego pana, który wchodził do tej kamienicy.
Nie ma przypadków w życiu,
nie ma
tak?
Nie ma przypadków i Emilia Urbańczyk jest teraz jedną z bohaterek wystawy o Podgórzankach. Wystawy, która jest do oglądnięcia na Rynku Podgórskim w Podgórzu, a za niedługo ukaże się drukiem mój artykuł o niej. Także wszystko się szczęśliwie potoczyło.
Co jest zwykłe w twoim życiu? Jadasz jakieś normalne śniadania?
Rzadko kiedy mam na nie czas.
Kawa, herbata rano?
Tak.
Coś takiego...
Duża ilość kawy.
Duża
ilość kawy.
Uh-huh. A skąd się to wzięło? Ta żyłka detektywistyczna, ale przede wszystkim żyłka do tego, żeby drążyć w takich przestrzeniach, które no to nie są oczywiste dla dzieci zainteresowania. To nie chciałaś być pilotką, strażaczką, lekarką, jakby nie interesowałaś się filmem, scenopisarstwem, no już możemy iść dalej, teatrem. Tylko starymi kamienicami.
Starymi kamienicami to już później.
Ale wcześniej?
Wcześniej można
meblami.
Powiedzieć, że tak, wszystkim, co jest piękne, estetyczne, co ma jakąś duszę, jakiś charakter.
I stoi w tych mieszkaniach takich starszego typu.
W tych mieszkaniach.
Czyli nie meblościanka, a...
Nie meblościanka, tylko piękne meble. Oczywiście pojęcie piękne jest pojęciem...
A wyrastałaś w meblościankach? Wśród
tak,
meblościanek?
Tak. Moja mama była dumna z tego, że swego pewnego razu ze swoją siostrą spaliły stare meble przed naszym domem.
Stare meble, czyli takie meble, które ja myślę, byś że odzyskała?
Ja myślę, że tam mogły być takie meble eklektyczne z końca XIX wieku, jakieś międzywojenne, bo wiem, co pozostało. I były z tego dumne bardzo.
A ty wiedziałaś o tym wtedy? Czy byłaś za mała?
Ja mnie jeszcze na świecie nie było.
To byłaby na pewno jakaś reakcja.
No nie pozwoliłabym na to. Także te wnętrza takie ciekawie umeblowane, z duszą, z charakterem. Ja jako dziecko bywałam w takich wnętrzach u rodziny swojej. Zawsze pragnęłam właśnie w takim miejscu egzystować. W momencie, kiedy zaczęłam pracę w Archiwum Narodowym w Krakowie, moje zainteresowania przeniosły się na papier, na stary papier, na starą fotografię, na ikonografię, no i przede wszystkim na to wszystko, co jest związane z krakowskimi architektami, ze szczególnym uwzględnieniem architektów pochodzenia żydowskiego.
A jak ty się nakręcasz w momentach zwątpienia, bo domyślam się, to jest taka praca bardzo analityczna. Są takie momenty, jak państwo słyszeli, takie scenki po prostu, że coś się udaje, ale podejrzewam, że w bardzo wielu przypadkach no jakby nie udaje się, nie wiadomo, którędy iść.
To są stany przejściowe.
No a co robisz w tych stanach przejściowych, żeby przeszły?
Odkładam temat. Ja sobie w momencie, kiedy pracuję i wykorzystuję robię jakąś układankę, nie wiem, drzewo genealogiczne, szukam kogoś, próbuję coś ustalić, bo tak jak wspomniałaś, tutaj fotografia, stara fotografia jest takim przewodnim motywem. Jeżeli coś nie wychodzi, to odkładam i po jakimś czasie się często udaje dotrzeć do tej tajemnicy, zagadki. I na tym przez to się poznałyśmy, prawda? Parę lat temu, bo przyjechałam tutaj do ciebie z
rowerem.
Albumem. Oczywiście tak, na rowerze w zimie, z albumem zimie, fotograficznym. Tak. Najważniejszym albumem fotograficznym w moich zbiorach. W albumie po Józefie Kuczyńskim, jednym z najlepszych krakowskich fotografików, portrecistów, do którego został wlepiony piękny portret twojego dziadka Adama Karasia.
Bardzo dziękuję za ten pomościk, bo teraz sobie przedreptamy nim. Do szanowni państwo, ponieważ Radio Kraków Kultura to i rekomendacja, taka rekomendacja osobista od dr Barbary Zbroja, właściwie zaproszenie na 24 września, godzina 17, tea time, taki English tea time, powiedzielibyśmy. No i wtedy właśnie o tym Karasiu, tak? O tym moim dziadku, o tym Adamie Karasiu będziesz mówić, którego odkrywałaś, który wśród wielu fotografów, którymi się zajmowałaś, także w jednej z twoich książek. Co tam będzie się działo? Jaki jest twój patent na to spotkanie?
Będę miała przyjemność mówić o kolegach Adama Karasia, ale także o fotografach, którzy wprowadzili go zawód, który wykonywał do końca życia i który był jego olbrzymią pasją. Jednym z nich był Antoni Czajka, słabo rozpoznany fotograf, ale Adam Karaś właśnie rozpoczynał u niego naukę rzemiosła fotograficznego. To było w roku 1912. A parę lat później zaczął pracować u wspomnianego przed chwilą Józefa Kuczyńskiego, z którym prawdopodobnie do końca życia Kuczyńskiego pozostawał w dobrych relacjach, o czym świadczy właśnie ten portret Adama Karasia wklejony do rodzinnego albumu fotograficznego Józefa Kuczyńskiego. Zostanie również wspomniany Zygmunt Garzyński, u którego twój dziadek rozpoczął pracę w 1922 roku. I to jest taka mało znana historia. I na pewno wplotę tam jeszcze historię mniej znanych żydowskich fotografów, bo to jest taki temat dla mnie ważny ostatnio.
Żydowscy fotograficy. I koledzy Adama Karasia.
Tak.
Taka ekipa, szanowni państwo, a między nimi usiądzie Barbara Zbroja i jak nikt będzie się między nimi płynnie poruszać i państwo zabierać ze sobą. Zapraszamy. 24 dzień września. To jeszcze sporo czasu, ale wrzesień to taki dynamiczny miesiąc. Sporo się dzieje, więc można planować i wpisać do kalendarza 17. Czas zwiedzania około 90 minut. Wpisano bowiem, trzeba było wpisać. A może się coś wydłuży.
Serdecznie zapraszam.
Doktor Barbara Zbroja, bardzo dziękuję. To tytułem rekomendacji kulturalnej dla państwa. No cóż, a książka, która narodziła się, rozumiem, gdzieś z tego albumu, z jego znalezienia. Ona się kluje, ona się pisze. To w zasadzie Baśka, to są... jak państwo spotkają, ona zawsze nad czymś pracuje. Ona zawsze coś pisze. To nigdy nie jest tak, że nic nie pisze.
Tak, to prawda, bo zaczęłam już pisać 2 miesiące po urodzeniu dzieci, bo nie mogłam wytrzymać. Czułam pustkę, mimo że jak się ma 2 dzieci, które są bliźniakami, no to jest trudno. Natomiast no, mnie to trzyma w jakichś ryzach. Natomiast...
I pisze się?
Tak,
co się pisze?
Książka... To będzie druga książka mojego życia, biorąc pod uwagę czas na...
Za 20
ona...
lat?
Nie, mam nadzieję, że szybciej. To jest książka, do której pretekstem do napisania... Przepraszam, książka, która powstała na bazie przypadkowych fotografii traktowanych jako śmieci, jako coś właśnie niepotrzebnego w takich likwidowanych mieszkaniach, na przykład w likwidowanych mieszkaniach, które trafiają na targi staroci lub na różne portale aukcyjne. Fotografii przypadkowych osób, które ja identyfikuję. To jest bardzo często możliwe, bo są różne przesłanki do zidentyfikowania tych osób. Ja pracując z archiwum mam jeszcze materiał porównawczy. Są to na przykład fotografie z wniosków dowodowych czy wniosków paszportowych mieszkańców Krakowa, a ponieważ mnie interesują tylko i wyłącznie materiały, fotografie krakowskie, więc mogę sobie pozwolić na takie detektywistyczne poszukiwania. I
nie powiedziałam 20 lat z przymrużeniem oka, ale tak, no nad leksykonem, leksykon to jak mówisz, pierwsza książka życia. I w sumie owoc 20-letnich poszukiwań, rozważań, analiz i tak dalej. Ale powiedziałaś też, że wyjątkowo długo pracujesz nad tą książką. Co to znaczy wyjątkowo długo pracować nad książką?
Bo po drodze wydałam katalog do wystawy właśnie o zakładach fotograficznych w Krakowie i właśnie leksykon architektów i budowniczych żydowskiego pochodzenia. W związku z tym nie byłam w stanie zajmować się tylko i wyłącznie tą pracą, którą kończę, ale ja ją kończę od wielu miesięcy i skończyć nie mogę, bo cały czas się coś wydarza. Staram się też profesjonalnie podchodzić do tego, co, nad czym pracuję w mojej instytucji. To są często pokazy. Teraz będziemy mieć 2 takie publiczne pokazy. Pierwszy w sobotę to będzie Kraków, który nie powstał. Prezentacja projektów, które nigdy nie zostały wykonane. Różnych budynków zaprojektowanych przez znanych krakowskich architektów, które nie zostały zbudowane z różnych przyczyn. I drugim pokazem będzie pokaz nad Twierdzy Kraków. Będę miała przyjemność prowadzić go z Piotrem Bojasem. Właśnie to będzie prezentacja różnych materiałów dotyczących szeroko rozumianej Twierdzy Kraków. Już za 2 tygodnie.
Można się o tym dowiedzieć gdzieś?
Między innymi z social mediów.
Archiwum
Narodowego.
Archiwum Narodowego. Tam państwa zapraszamy, jeżeli ktoś chce pośledzić, gdzie Barbara Zbroja będzie opowiadać o kolejnych sprawach. A ta premiera książki, która się pisze, to co rok, 2? Jaką czasówką można się tutaj posłużyć?
Nie umiem się sprecyzować, dlatego że...
No rozumiem, sprawa jest otwarta. A bywa, że ty nie myślisz o... No pracy to nie jest praca, ale że myślami jesteś zupełnie poza? Że odcinasz się od tych wszystkich rzeczy, które cię tak pasjonują?
Nie, bo nawet jak
zupę przygotowujesz, kroisz pomidora, to wtedy... Nie? Też nie?
Nie, bo jest za dużo pokus takich do oglądania w kuchni. Nie wiem, zawsze mi się to z czymś kojarzy. Nawet jak wybieram miejsce na wakacje, to też takie, żeby była dobra przestrzeń, dobra architektura i coś takiego, co...
Nie ma zmiłuj.
Tak.
Doktor Barbara Zbroja była dzisiaj z nami. Od kuchni, w przenośniach, na rowerze, jak państwo wiedzą, w różnych formach. Mam nadzieję, w waszym towarzystwie spędziliśmy ten poranek i zostaliśmy wpuszczeni. To trochę do domu i trochę do kuchni. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
No a państwu życzymy dobrej dalszej części dnia i pozostania z Radiem Kraków Kultura. Paweł Lorenz za konsoletą czuwał nad całością i będzie jeszcze czuwał przez jakiś czas.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.